Witam Państwa, panie Przemysław Pilich. Proszę Państwa, no i Hongkongczycy doczekali się, bardzo się tego cieszę, doczekali się tego, na co ciężko pracują od kilku miesięcy. No i mam nadzieję, że w końcu się doczekają już zupełnej klęski. A życzę im tego z całego serca. Jestem w tej chwili w Global Timesie i mam przed sobą artykuł z dnia 23 października. Macau ma potencjalne możliwości polityczne, aby stać się regionalnym centrum finansowym. No, chodzi tutaj nie mniej, nie więcej niż tylko o to, aby, bo jak rozumiem z tego artykułu, władze chińskie chcą mieć coś na kształt Hongkongu, ale nie Hongkong. No i Macau właśnie wygląda na to, że celuje właśnie w takie zastępstwo Hongkongu na mniejszą skalę i w obszarze portugalskojęzycznym, ale, no właśnie. Chodzi o rozbrojenie Hongkongu. I właśnie w tym rzecz, cała rzecz właśnie w tym. Ten artykuł, nie wspominając o tym, co ja powiedziałem dosadnie, co ja powiedziałem wprost, mówi właśnie o tym. I proszę posłuchać. W Macau, powiem Państwu, wiecie, że to była portugalska kolonia w Chinach. No i oczywiście wróciła do ojczyzny w tym samym momencie, w którym wrócił Hongkong, jeśli dobrze przypominam. Cytuję. W Macau podjęto ostatnio szereg działań w obszarze finansowym. Plan utworzenia giełdy papierów wartościowych w juanach został podobno przedłożony rządowi centralnemu. Macau również celuje w to, aby zostać przekształcone w centrum z rozliczenia juanów dla krajów portugalskojęzycznych. Proszę nie zapomnieć o tym, że tych krajów portugalskojęzycznych jest naprawdę sporo na świecie. Będzie także rozwijać swój ekologiczny system finansowy, nie wiem co znaczy ekologiczny, ale swój system finansowy, budować międzynarodową platformę usług finansowych między Chinami a krajami portugalskojęzycznymi, promować inwestycje w sektorze finansowym i rozwijać charakterystyczne dla tego obszaru usługi finansowe. Ale czy Macau zamierza się stać się regionalnym centrum finansowym? Zawsze nad Macau dominował Hongkong, który był uznawany międzynarodowym centrum finansowym. W Macau ma swoje wady. Jego powierzchnia lądowa wynosi zaledwie około 1,4 powierzchni Hongkongu, który i tak przecież jest niewielki, a populacja wynosi około 1/10 wielkości Hongkongu. Macau jest silnie uzależnione od branży gier, to jest takie chińskie Las Vegas, co jest uważane za ograniczenie dywersyfikacji przemysłowej. Ponadto miejscowi ludzie wydają się niechętnie angażować w wysokopłatną i intensywną pracę. To są po prostu leniami. Jednak te przeszkody nie są do pokonania. W pobliżu półwyspu Macau zbudowano sztuczną wyspę o powierzchni 1,3 km2. Tylko 0,5 km2 wystarczyłoby na strefę rozwoju finansowego. W końcu całkowita powierzchnia handlowa ich biurowa w Hongkongu wynosi zaledwie 4, znaczy zajmuje zaledwie 4 km2. Obecnie dozwolona jest tam zamiana rachunku bieżącego dla juana, podczas gdy zagraniczne inwestycje nadal wymagają zatwierdzenia. Jako specjalny region administracyjny Hongkongu, RS, specjalny region administracyjny, czyli SAR, rynek finansowy Macau jest traktowany jako rynek offshore, czyli zewnętrzny w stosunku do Chin. Innowacyjne praktyki finansowe SAR koncentrują się więc na działalności denominowanej w juanach na rachunkach bieżących. Dzięki produktom pochodnym denominowanym w juanach oferowanym przez instytucje finansowe Macau może stać się połączoną platformą zewnętrzną z Chinami kontynentalnymi oraz centrum innowacji dla produktów finansowych denominowanych w juanie. Na niektórych rynkach uznanych międzynarodowych centrach finansowych inwestorzy zazwyczaj unikają portfeli inwestycyjnych wysokiego ryzyka, dążą do osiągnięcia stabilnych zysków o niższym ryzyku, a nawet podbawionym ryzykiem. Ale Macao jest miastem wyjątkowo rozwiniętym, miastem, w którym jest wyjątkowo rozwinięty przemysł gier, a inwestorzy tam zwykle mają tendencję tolerancji, wysokiej tolerancji na ryzyko. Tymczasem w porównaniu z miastami na kontynencie, Macao ma pewną przewagę polityczną, jeśli chodzi o inwestycje finansowe. Stopniowo przyciąga więcej międzynarodowych talentów, które są mniej zadowolone z angażowania w tradycyjne sektory finansowe. Tutaj chodzi właśnie o te innowacje finansowe, również związane z przemysłem gier. Od czasu powrotu Macao do ojczyzny liczba organizacji międzynarodowych, która się tam osiedliła w Macao, wzrosła około dwukrotnie, do ponad 100. Liczba krajów i regionów, które zgodziły się udzielić posiadaczom paszportów SAR Macao bez wizowego dostępu lub wiz po przyjeździe, również wzrosła z 3 do 143. Mniej oczywiście niż w Hongkongu, którym posiadaczom paszportu SAR Hong Kong dostępu udzieliło 169 państw. Paszport SAR Macao ma też wyższą wartość niż wcześniej. Ułatwia to nie tylko zwiększoną liczbę podróży dla mieszkańców Macao, ale także wskazuje, że międzynarodowy status SAR Macao znacznie się poprawił. Wyniki gospodarcze w Macao są znakomite. W 2018 roku PKB na mieszkańca wynosiło 86 400 dolarów amerykańskich. Według prognozy MFW PKB na mieszkańca w regionie przekroczy 100 000 dolarów do końca 2020 roku, co prawdopodobnie uczyni Macao najbogatszym obszarem na świecie. Społeczeństwo Macao głównego nurtu jest teraz mocno związane z rządem centralnym. Rozwój Macao jest ściśle związany z rozwojem prowincji Guangdong w południowych Chinach, a nawet z różnymi innymi częściami kontynentu. Mieszkańcy Macao pozostają realistyczni i pragmatyczni w dążeniu do demokracji, wolności, rozwoju gospodarczego, postępując krok po kroku z cierpliwością. Przyjazna społeczna atmosfera pomaga Macao przyciągać globalne elity finansowe, które są pragmatyczne i wyczerpane i nie mają ochoty na spory polityczne. Oczywiście nie można zbudować regionalnego centrum finansowego z dnia na dzień. Opracowanie tego zajmie dużo czasu. Nie można jednak zaprzeczyć, że Macao ma możliwości stania się regionalnym centrum finansowym dzięki zaletom swojej gospodarki. I to już ja dodam od siebie, przede wszystkim dzięki temu, że Hongkong właśnie sam na własne życzenie pogrąża się w odmętach swojej własnej głupoty. Proszę Państwa, z tego artykułu widać jak na dłoni, że to, co powiedziałem, że władze centralne z jakiegoś powodu, myślę, że chyba znam ten powód, będą starały się z Macao zrobić takie właśnie to, o czym tutaj mówiono, takie centrum finansowe dla krajów frankojęzycznych, ale centrum finansowe dla juana. Dla umiędzynarodowienia juana w krajach anglojęzycznych. Znaczy nie anglojęzycznych, portugalskojęzycznych. Chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest nic nowego. Otóż na przykład Urumqi jest centrum finansowym transakcji denominowanych w juanach dla Azji Środkowej. To jest naturalna kolej rzeczy, prawda? Więc nic nowego. Ja myślę, że na przykład w przyszłości Kunming będzie tym centrum finansowym dla właśnie rynków finansowych denominowanych w juanach dla Azji Południowej. W szczególności to całe południe, czyli Birma, Bangladesz, Bhutan, Indie, myślę, że Pakistan to niekoniecznie, aczkolwiek być może, że i Pakistan. W każdym razie Birma, czy nawet nie Tajlandia, być może właśnie większa część jeszcze półwyspu indochińskiego. Chiny w ten sposób chcą rozdzielić, zdywersyfikować niejako miejsca, które będą się zajmowały różnymi regionami. Tak, aby nie wszystko było scentralizowane. To jest typowa od tysięcy lat strategia chińska właśnie decentralizacji władz, bo przecież nie, czy kiedyś to było bez szans kierowanie wszystkim z Pekinu. Teraz to jest znacznie prostsze, byłoby znacznie prostsze, ale po co? Skoro można to zrobić tylko, znaczy można i na pewno trzeba z Pekinu pewne rzeczy w Pekinie scentralizować, natomiast to nie jest tak, że znaczy centralizuje się tylko te najważniejsze decyzje strategiczne, a jakby robocze podejmowane są na miejscu, więc co do tego nie ma wątpliwości. Jak Państwo widzicie, w ogóle tutaj się nie mówi o Hongkongu. W ogóle się nie mówi o Hongkongu. Hongkong po prostu przestaje powoli tracić dla Chin swoją wartość. No i koniec. I w pewnym momencie to będzie tak, jak być powinno, czyli Hongkong stoczy się w niebyt i zostanie tam, gdzie być powinien, gdzie jest jego miejsce. Tak, i to właściwie wszystko. No a Makao, jak powiedziałem, będzie tym miejscem regionalnym, tym miastem, które będzie dedykowane, którym będzie centrum finansowe dedykowane krajom portugalskojęzycznym, a tego naprawdę jest sporo. Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, tego jest naprawdę dużo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.